Testy potwierdzają w Polsce coraz mniej zakażeń koronawirusem. Minister zdrowia ogłasza, że piąta fala pandemii jest już w odwrocie. Tymczasem w wielu miejscach kraju znów protestują rolnicy, którzy skarżą się na wysokie koszty produkcji i ostrzegają, że wiele gospodarstw w tym roku zakończy działalność, a za granicą nadal niespokojnie. Dyplomaci kolejnych krajów opuszczają Ukrainę w związku z groźbą rosyjskiej agresji. O tym wszystkim będzie dziś w Grach Politycznych. Michał Buraczewski, zapraszam. A gośćmi audycji są sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Poseł Konfederacji Robert Winnicki. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, kłaniam się.
Oraz poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości kończy walkę z pandemią. Dziś wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że koronawirus zostaje z nami na dłużej i każdy musi nauczyć się z nim na co dzień żyć. Zwycięstwo czy kapitulacja? Minister Adam Andruszkiewicz.
Panie redaktorze, ja myślę, że patrząc na te ostatnie dwa lata, ciężko tutaj mówić o kapitulacji, czy to mówić z taką satysfakcją, jakieś zwycięstwo, dlatego że przede wszystkim wszyscy mamy przed oczami tragedię wielu Polaków, którzy doświadczyli tej wstrętnej choroby, którzy stracili także bliskich w tej chorobie. Natomiast no, my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości od początku byliśmy konsekwentni i szliśmy swoją wytyczoną ścieżką, ścieżką rozsądku, ścieżką środka. Czyli z jednej strony staraliśmy się absolutnie pomagać wszystkim chorym Polakom, umożliwiać im leczenie także szpitalne. Stąd też były decyzje chociażby o powoływaniu do życia szpitali tymczasowych, tak aby żaden potrzebujący no, nie musiał, tak jak w niektórych państwach, umierać gdzieś na ulicy. A z drugiej strony, szanowni państwo, zbudowaliśmy niezwykle sprawny system szczepień, który to system był oceniany jako jeden z najlepszych w Europie. W pełni zautomatyzowany, zinformatyzowany. Każdy, kto chciał się zaszczepić, mógł to zrobić za darmo w dowolnym miejscu w gminie, gdzie mieszka na co dzień. Także szeroki system testów. Tutaj jako państwo daliśmy radę. No i myślę, że ta droga środka, czyli z jednej strony oczywiście zachęcanie do szczepień, wprowadzanie restrykcji wtedy, kiedy było to niezwykle potrzebne, bo były te najwyższe stopnie zakażeń, no ale z drugiej strony nigdy nie poszliśmy taką skrajną ścieżką, na przykład jak nakaz posiadania szczepienia, czy na przykład nakaz wyświetlania paszportów covidowych w restauracjach, w innych miejscach.
Jednak Prawo i Sprawiedliwość wycofało się z takich ostrzejszych rozwiązań, chociażby jak ustawa o weryfikacji testów przez pracodawców, czy też obowiązkowych szczepień dla nauczycieli i służb mundurowych.
To jest naturalne, panie redaktorze, że w tak dużym obozie, jakim jest Zjednoczona Prawica, zawsze są różne głosy, ale na końcu jesteśmy jednością, wygrywamy głosowania w Sejmie. No i też pokazaliśmy w tym kontekście, wycofując się chociażby z tego projektu, że jesteśmy w stanie jakby tutaj przyjąć do wiadomości wolę parlamentu, ale też wolę Polaków, bo myślę, że ta ścieżka, którą właśnie obraliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, ta ścieżka środka, o której mówiłem, czyli zachęcanie, a nie przymus, to była ta ścieżka, która dla Polaków była najbliższa w czasie tej pandemii i mam nadzieję, że ta pandemia rzeczywiście odejdzie do przyszłości. W tym roku.
W tej chwili nie mamy znaczących restrykcji sanitarnych. Liczba zakażeń jest jednak dość wysoka, biorąc pod uwagę liczby, które pojawiały się na początku pandemii. Czy w 2020 roku, gdyby to Konfederacja była u władzy, miałaby jakikolwiek pomysł na spowolnienie pandemii? Poseł Robert Winnicki.
Panie redaktorze, Konfederacja przede wszystkim nie ulegałaby ogólnoeuropejskiej panice i histerii w tym zakresie. Wiele wskazywało już po pierwszych miesiącach COVID-a, że mamy do czynienia z chorobą wirusową, z kolejnym koronawirusem, który z nami zostanie na stałe. Konfederacja z dużą ostrożnością podchodziła do informacji o tym, że szczepienia rozwiążą problem. Dotychczas, jeśli chodzi o wirusy, koronawirusy, które są z nami od dziesiątków lat, żadne szczepienia nie rozwiązały tego problemu. I przypomnijmy, że jeszcze naprawdę parę miesięcy temu gro rządowych specjalistów czy przedstawicieli mówiło o tym, że osoby zaszczepione nie będą w ogóle chorowały na koronawirusa, co okazało się wierutnym kłamstwem. Znaczy wierutnym kłamstwem. Okazało się bzdurzeniem. Poupadały te różne autorytety medyczne w międzyczasie. Przypomnijmy, że takie osoby jak dr Grzesikowski czy profesor Horban, który tam rzuca gromy na ludzi, którzy mają inne zdanie niż oni, jeszcze miesiąc temu, jeszcze w grudniu, w styczniu mówili o tym, że będzie Armagedon z powodu Omikrona.
Cały czas pojawiają się coraz to nowsze badania, no i teraz z perspektywy czasu łatwo oceniać. Pytam o początek 20 roku. Co by zrobiła Konfederacja?
Początek 20 roku to nikt nie wiedział do końca, z czym to się je, więc ja uważam, że nawet wtedy jakieś drastyczne kroki można jeszcze jakoś usprawiedliwiać, ale później już nie. Później już nie, a na pewno nie można usprawiedliwiać tego, że pozamykano system ochrony zdrowia i on do tej pory pozostaje zamknięty, szanowni państwo.
Mimo wszystko, do tej pory, jeśli chodzi już o samych pacjentów covidowych, przed szpitalnymi oddziałami ratunkowymi ustawiały się kolejki karetek. Pamiętam takie obrazki.
Zgoda, były takie momenty, ale panie redaktorze, mieliśmy w poprzednich latach miliony zachorowań na grypę. Co więcej, powiem, pan Niedzielski ogłasza teraz koniec piątej fali. Ja już zapowiadam szóstą i siódmą. Szósta będzie w listopadzie, a siódma będzie w lutym przyszłego roku. Tak jak co roku jest, nie twierdzę, że to jest identyczne schorzenie jak grypa. Sam przechodziłem, wiem, że różne dolegliwości mogą się też pojawić jako następstwa i trzeba być bardzo ostrożnym, ale no, naprawdę fatalnym, wręcz zbrodniczym błędem było pozamykanie mnóstwa oddziałów i zrobienie i sfokusowanie się tylko na tej jednej chorobie.
Prawda to też jest taka, że personel z tych innych oddziałów był przesuwany na oddziały covidowe. Inaczej no, nie mogłoby to w żaden sposób funkcjonować.
Które w wielu momentach niestety świeciły pustkami. Albo zamykano całe szpitale i robiono wyłącznie COVID jedynym tematem. Naprawdę to przyniosło fatalne skutki zdrowotne, fatalne, i większość nadmiarowych zgonów, które mamy za ostatnie dwa lata, wynika z zamknięcia systemu ochrony zdrowia, a nie z powodu COVID-a. Nie bagatelizuję COVID-a jako takiego, ale musimy mieć świadomość, że ta pandemia psychozy, która się przetoczyła przez ostatnie dwa lata przez większość państw europejskich, w tym przez Polskę, ona przyniosła dużo więcej ofiar niż sam COVID. I to jest ogromny zarzut i ogromne obciążenie.
Czy dało się uniknąć zamykania innych oddziałów szpitalnych? Zapytam przedstawiciela rządu, sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz.
Panie redaktorze, oczywiście zawsze jest najwygodniej z pozycji obserwatora pewnie mówić, co mogło być lepiej zrobione. To jest naturalny proces, zawsze tak to wygląda, że łatwiej jest troszkę z boku oceniać pewne rzeczy, niż brać odpowiedzialność, podpisywać się pod decyzjami, które trzeba szybko podejmować. Na pewno były kwestie, które być może można było zrobić lepiej, ale przypominam, że cały świat dzisiaj wyciąga wnioski z tego, jak przez tą pandemię przeszliśmy. I generalnie jest tak, że ja się absolutnie bym nie chciał tutaj zgodzić na porównanie, że to jest no, taka choroba jak każda inna, dlatego że ja mam i w swojej rodzinie, wśród bliskich mnóstwo osób, które przez ostatnią dekadę, dwie nie chorowały w ogóle na żadną grypę, na żadną anginę, na inne choroby wirusowe. Na COVID chorowali praktycznie wszyscy, których znam, i wiele z nich skończyło w szpitalach w bardzo ciężkim stanie. Więc nie można mówić, że to jest taka zwykła choroba, taka jak inna grypa. Absolutnie nie. Tutaj jeśli chodzi o przebieg oraz o śmiertelność, to zupełnie inna niestety choroba, dużo groźniejsza. W związku z tym naprawdę staraliśmy się ratować kogo się da. A na pewno jeśli chodzi o służbę zdrowia, no to teraz trzeba ją będzie silnie dofinansować i myślę, że też tak nasz rząd będzie to robił, bo te nakłady na ochronę zdrowia będą rosły.
Ostatnie słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o tym, że mamy za sobą apogeum piątej fali pandemii, krytykuje lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Mówi, że minister zdrowia powinien być ostatnim, który będzie święcił jakieś triumfy po tym blamażu, którym się wykazywał przez ostatnie miesiące. Zatem zapytam posła PSL-u Stefana Krajewskiego, czy przed tym blamażem uchroniłoby wysyłanie SMS-ów z podaniem terminu szczepienia, co proponowało PSL?
Panie redaktorze, trzeba zacząć od tego, że liczba zgonów w 2021 roku to ponad 500 000. O 100 tysięcy więcej niż w 2019 roku i 20 tysięcy więcej niż w roku 2020. To znaczy, że 1/3 Białegostoku, tak jakby dzisiaj 1/3 Białegostoku wyjechała stąd na zawsze. I to tak wygląda. My mówiliśmy
Zatem jakie pańskim zdaniem błędy zostały popełnione?
No oczywiście odbijanie się od ściany do ściany, raz zamykało się lasy, raz zamykało się cmentarze, zamykało się różne rzeczy, za chwilę się luzowało, bo chociażby zbliżały się wybory prezydenckie i tutaj to żegnanie kolejnych fal pandemii było tak naprawdę uzależnione bardziej od kalendarza wyborczego niż od tego, co się działo tak w rzeczywistości. Dalej, jeśli chodzi o szpitale, przecież ja kilkukrotnie tutaj apelowałem i alarmowałem odnośnie chociażby szpitala w Łomży. Regionalny, subregionalny szpital został wyłączony, stworzono z niego szpital w całości covidowy, a ludzie nie mogli się dostać do lekarza, do szpitala. Ci, którzy mają od lat, leczą się na serce, leczą się na wszystkie choroby układu krążenia i to jest niepokojące, że nie ma takiego analizowania, nie ma przewidywania, że można w części ten szpital było wyłączyć, czy też wyłączyć któryś ze szpitali w Międzyszowie, gdzie szpitali jest 5, które można było przystosować. Natomiast
tak czy inaczej byłaby pewna liczba pacjentów, którzy by ucierpieli na zamykaniu oddziałów.
Ale zabezpieczyć tak jak... jest łatwiej tam, gdzie tych szpitali jest kilka, a nie w subregionie, gdzie jest jedyny szpital wojewódzki. Szpitale powiatowe nie dawały rady, przekierowywane były osoby do innych szpitali, wożone po województwie. To na pewno nie poprawiło stanu zdrowia pacjentów. Często właśnie na te choroby współtowarzyszące, czy też inne ze względu na brak dostępu do specjalistów, ludzie niestety umierali.
I niestety no, też... kadry są ograniczone, a te kadry były też ograniczone poprzez kwarantanny i izolację z powodu zakażenia personelu.
To na pewno też, ale mówię, trzeba też, tak jak tu pan minister mówi o tym, że łatwiej się z pozycji obserwatora, no to też trzeba wyciągać wnioski z tego, co przekazują i posłowie, i politycy opozycji, ale też samorządowcy, a tych sygnałów było bardzo dużo. No i tutaj...
No i były też propozycje. I były też propozycje, tutaj wspomniałem na samym początku o propozycji. Jeżeli chodzi o te propozycje, o których było głośno w mediach ogólnopolskich. 600+ za przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19, wysyłanie SMS-ów z podaniem terminu szczepienia. Czy pańskim zdaniem to w jakiś sposób poprawiłoby sytuację epidemiczną i liczba zgonów byłaby mniejsza?
To są dane, które są przedstawione ze względu na to, że takie rozwiązania się sprawdziły na zachodzie Europy i dzisiaj to jest klęska tego rządu, że niestety, ale nie chciało się wiele osób i dalej nie chce się szczepić, że twarzą tutaj walki z pandemią są antyszczepionkowcy, pani poseł Siarkowska, pan poseł Kowalski. Mamy posłów, którzy dawno się zaszczepili, a udają, że się nie zaszczepili, bo też są takie informacje. Mamy posłów, którzy walczyli z pandemią i mówili, że maski nic nie dają. Dzisiaj są zwolnieni przez lekarzy z obowiązku noszenia maseczki, więc też czy to było zasadne, czy też nie, ale wiemy, że tacy posłowie w Sejmie są i to jest bardzo niepokojące, bo dzisiaj ludzie, którzy zaszczepili się raz, dwie dawki przyjęli, na przykład nie chcą przyjmować drugiej dawki bądź trzeciej ze względu na to, że słyszą, że pan minister już żegna kolejną falę.
A może to wynika też z tego, że ludzie zauważają, że chociaż przyjęli dwie dawki szczepionki, to i tak chorują.
I
może
tak
ten przebieg
chorują,
nie jest taki ciężki, oczywiście.
Ale nie umierają. Jednak liczba zgonów wśród osób zaszczepionych jedną, dwoma czy trzema dawkami jest znikoma w stosunku do tych, którzy w ogóle nie poddali się szczepieniu.
Poseł Stefan Krajewski zwraca uwagę na pewien...
W wielu pogrzebach ludzi, którzy niestety, ale zeszli z tego świata przedwcześnie.
Poseł Stefan Krajewski zwrócił uwagę na pewną niekonsekwencję, jeżeli chodzi o wprowadzanie poszczególnych obostrzeń. Czy dało się tej niekonsekwencji uniknąć, minister Adam Andruszkiewicz?
No, panie redaktorze, ja tutaj w zasadzie chciałbym tylko powiedzieć, że dla nas zawsze przyświecało, jeśli chodzi o obostrzenia, połączenie możliwości ograniczenia rozprzestrzeniania się tej choroby z wolnością jednostki, którą bardzo szanujemy, Nie chcieliśmy ludzi do czegokolwiek zmuszać, siłowo tego robić, tak? Chociażby jeśli chodzi o szczepienia, nie chcieliśmy także przecież wprowadzać jakiejś takiej selekcji w różnych miejscach publicznych. A z drugiej
Chcieliście,
strony
tylko wam
jednak
się to
z
nie
drugiej
udało,
strony, z
no,
drugiej
panie
strony,
pośle.
nie, panie pośle, liczą się efekty
Chcieliście, tylko wam
końcowe.
szabel
Pan
zabrakło w Sejmie, no i tyle.
doskonale wie, panie pośle, że absolutnie my większość parlamentarną mamy i w momentach, kiedy chcemy pewne rozwiązania przeprowadzić, to jesteśmy w stanie to zrobić. Natomiast
Czy przymus szczepień miał
generalnie
dotyczyć
jest
wybranych grup zawodowych? Tutaj
no
akurat
tak, z tym,
trzeba
że...
się zgodzić z tym, że
No tak, trzeba
jednak
jeszcze walczyć o
brakowało
medyków.
większości, jeśli chodzi o ten pomysł i jeżeli
No
chodzi
tak,
o weryfikację testów.
Z tym, że w takich sprawach, panie doktorze, no, w obozie Zjednoczonej Prawicy często nie ma dyscypliny. To jest podobnie jak chociażby z kwestią ochrony życia na przykład, czy kwestii innych światopoglądowych. Tutaj zawsze wiemy, że mamy różną wrażliwość. Są szanowane osoby, które mają wrażliwość na przykład bardziej jeszcze prawicową, patriotyczną i stąd też nie ma dyscyplin w takich głosowaniach. Dlatego nie uznajemy tego za żadne porażki, ponieważ tutaj nie ma tak, że mówimy o tym, że mamy to przegłosować i koniec. Tu jest dyskusja, na końcu nawet gdzieś zwieńczono głosowaniem. No to wygrywa ta opcja, która ma więcej tych szabel.
Póki co liczba zakażeń koronawirusem ciągle spada. Niech tak pozostanie, aby na wiosnę nie pojawiła się kolejna mutacja, która będzie przyczyną szóstej fali. Na to wszyscy liczymy, a za chwilę porozmawiamy o problemach polskich rolników. Koszty produkcji rolnej cały czas rosną, małe polskie hodowle nie są w stanie konkurować z zachodnimi koncernami, do tego ASF i kryzys w rolnictwie mamy gotowy. O nim porozmawiamy z gośćmi naszej audycji, są to sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz, poseł Konfederacji Robert Winnicki oraz poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski. W ubiegłym tygodniu blokady dróg w kraju zorganizowała Agrounia, a za niespełna 10 dni kolejny protest w Warszawie. Jak mówi wicepremier Henryk Kowalczyk, premier nie pojedzie do rolników, miejsce rozmów jest w ministerstwie, a nie na ulicy i skrzyżowaniach. Czy szef rządu nawiąże jakikolwiek dialog z liderem Agrounii Michałem Kołodziejczakiem? O to pytam sekretarza stanu w kancelarii premiera Adama Andruszkiewicza.
Nie, no myślę akurat, że pan Kołodziejczak to nie jest partnerem do rozmowy z premierem Rzeczypospolitej Polskiej. Raczej sławił się tym, że robi takie działania, które na przykład dla mnie są osobiście sprzeczne z logiką, oraz również z etyką, jak chociażby marnowanie żywności w czasie protestów. Natomiast również raczej z tego, co widzę, to idzie bardzo mocno w stronę totalnej opozycji. Pewnie być może będzie współpracował, nie wiem, z Platformą na końcu na przykład. Natomiast generalnie my absolutnie chcemy wspomóc rolników, robimy to przecież, tak? Po pierwsze już wiemy, że został obniżony VAT na nawozy. To jest bardzo ważne teraz dla rolników, żeby te ceny, które szaleją przez szaleńczą politykę również Unii Europejskiej oraz to, co robi Rosja, bo to jest skorelowane z cenami gazu, ale również premier Mateusz Morawiecki zapowiedział po pierwsze, że będą programy realizowane, które miały być finansowane z środków unijnych. One bez względu na to, kiedy te środki do Polski trafią, polski rząd będzie realizował te programy dla wsi. Po drugie, szanowni państwo, również pan premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że będzie wprowadzał dopłaty do zakupu nawozów sztucznych dla rolników. Wiemy, że tutaj zgodę musi wyrazić Komisja Europejska, takie są reguły w Unii. Natomiast już my o tę zgodę występujemy, także mamy nadzieję, że jak najszybciej to się zadzieje, także w kontekście obniżenia VAT-u. I w ten sposób również wspomożemy naszych rolników, żeby po prostu te ceny nawozów w ten sposób były dla nich lżejsze. No,
krótko mówiąc, Prawo i Sprawiedliwość widzi w Agrounii polityczną konkurencję, a w Michale Kołodziejczaku nie widzi partnera do rozmowy. Ale zwracając jeszcze uwagę na dopłaty do nawozów, które zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, czy rząd ma jakikolwiek pomysł, co zrobić, jeśli Komisja Europejska nie zgodzi się na te dopłaty?
Ja to, że myślę, że się zgodzi. Tutaj chyba jednak Komisja Europejska powinna zależeć na tym, żeby obywatele Europy...
Dobrze, zdajemy sobie sprawę, że w Komisji Europejskiej działają różne lobby, a lobby rolnicze na zachodzie Europy, niemieckie, duńskie, jest bardzo silne.
No tak, ale to podobnie działało, jak obniżyliśmy VAT na benzynę. Wiemy oczywiście, że nie podoba się to chociażby Niemcom, którzy, niemieckim przedsiębiorcom, którzy wiedzą, że dzisiaj Niemcy przyjeżdżają do Polski, żeby tankować swoje samochody, no ale to jest dla nas jakby wtórne. Natomiast także chociażby ostatni program bardzo mocno podniesie również wsparcie dla wsi, 14 emerytura dla wszystkich emerytów, także tych, którzy mieszkają na wsiach. To są takie realne narzędzia, które powodują, że jednak mieszkańcom wsi dzisiaj żyje się znacznie lepiej niż za czasów Platformy i PSL.
Nie obawiacie się skutków protestów w Warszawie, które będą za niespełna 10 dni, że jednak agrounia zbije polityczny kapitał, chociażby na tym, że szef rządu nie chce nawiązać z protestującymi dialogu?
Czy panie redaktorze, ja bym nie traktował agrounii w kategorii jakiegoś zagrożenia dla Prawa i Sprawiedliwości, bądźmy poważni. No, tu mamy do czynienia jednak z formacją, której według niektórych sondaży pokazuje poparcie na poziomie błędu statystycznego. Także nie przeceniłbym absolutnie happeningów pana Kołodziejczaka. Absolutnie dla nas są ważne problemy realne mieszkańców wsi i prawdziwi rolnicy, a nie ludzi, którzy robią sobie happeningi po prostu uliczne.
Ale tymi happeningami udało się agrouni zablokować piątkę dla zwierząt.
No, panie redaktorze, jeśli chodzi o różnego rodzaju działania, no to mamy demokrację i każda organizacja i stowarzyszenia ma w Polsce prawo protestować. To jest dla nas naturalne.
Przyczyną wysokich cen nawozów są wysokie stawki gazu dyktowane przez rosyjski Gazprom. Ostatnio Waldemar Pawlak stwierdził, że nowy gazociąg do Polski, Baltic Pipe, nie jest potrzebny. Czy takie samo zdanie ma poseł PSL-u Stefan Krajewski?
Panie redaktorze, co do Baltic Pipe, jeszcze nim on powstanie, nim ruszy, to jeszcze chwila czasu minie. My zabezpieczyliśmy
No
chociażby
ale już bliżej niż dalej.
poprzez budowę gazoportu i to daje uniezależnienie od Rosji, od rosyjskiego gazu. Też dzięki rewersom na gazociągu można ten gaz też nie tylko ze wschodu, nie tylko z Rosji prowadzić do Polski, ale też z zachodu. Natomiast
Tak,
wracając do
rosyjski gaz
tego.
można kupować od Niemców.
Nie tylko rosyjski, bo panie redaktorze, mamy gazoport, ale też przecież jest gazoport chociażby w Chorwacji, gdzie też gaz jest dostarczany do Europy z innych źródeł, nie tylko rosyjski gaz. Natomiast wracając do tematu bardzo ważnego, czyli rolnictwa w naszym regionie, to jest temat numer jeden i panie ministrze, proponowałbym trochę ten gabinet opuścić czasem ministerialny, pojechać do rolników, spotkać się z nimi, porozmawiać, bo ja wczoraj byłem na dużym spotkaniu hodowców, gdzie wszyscy mówią, że to jest dzisiaj koniec rolnictwa na Podlasiu, w Polsce. Hodowla świn już przestała być opłacalna już dawno, natomiast
Też nie jest
hodowcy
konkurencyjna z
bydła,
tymi koncernami duńskimi i niemieckimi.
producenci mleka. No ale ten rząd nie zrobił nic, opowiadając od 7 lat, jak to zablokuje, nie zrobił nic, wygasił produkcję trzody chlewnej. W 2021 roku dziennie prawie 100 gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną likwidowało swoją produkcję. To jest najniższe wskaźniki od II wojny światowej, od lat 60. poprzedniego stulecia, kiedy mamy najmniejsze pogłowie trzody chlewnej. Natomiast to przywracanie, opowiadanie, że rolnicy wrócą do trzody. Jestem żonką rządu, bo niestety nie znam przypadków, że ktoś, kto wygasił produkcję, do niej chce wracać. Ludzie się przebranżawiają, szukają pracy na etacie, bo
A jak
widzą,
pan
że
w
jest to
ogóle
tak
ocenia
niepewne.
propozycję dopłat, jeśli chodzi o hodowlę trzody chlewnej? Już nie mówimy o nawozy, ale wsparcie dla hodowców. Jak pan ocenia pomysł tych dopłat?
No dobrze, że się takie pomysły pojawiają, tylko że rolnicy w ogóle nie są zainteresowani, żeby wracać do tej ciężkiej produkcji, gdzie widzą, że tej opłacalności dalej brak, bo co z tego, że dostaną dopłatę do loch, jak za chwilę będą mieli problem, żeby tuczniki sprzedać. Cena poniżej 4 zł za kilogram dzisiaj. No kto w tych kosztach jest w stanie funkcjonować, gdzie koszty produkcji są coraz wyższe, ceny nawozów, paliwa, ceny komponentów pasz są coraz wyższe, więc to jest naprawdę sytuacja bardzo trudna i też dopłaty do nawozów, o których już dawno jako Polskie Stronnictwo Ludowe mówiliśmy, 1000 zł do tony zakupionych nawozów to jest jedyna możliwość, żeby rolnicy mogli kupić te nawozy i wysiać je na wiosnę. Ja dzisiaj też skierowałem interpelację do pana ministra Kowalczyka, bo można przyspieszyć wysiewanie nawozów od 15 lutego. To zostało zastosowane w 2020 roku. Izba Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła, a w tym roku o to, żeby przyspieszyć. Na razie odpowiedzi ministra nie ma, więc dzisiaj też...
Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź ministra rolnictwa, ale wracając już jeszcze do tematu kryzysu na rynku trzody chlewnej, no niewątpliwie przyczyną tego kryzysu jest to, że rynek europejski opanowały gigantyczne koncerny. W Polsce te hodowle są bardzo rozdrobnione i nie działa tak efekt skali. Te koszty produkcji w Polsce są dużo wyższe i rolnicy muszą dokładać do hodowli. Czy rząd Prawa i Sprawiedliwości ma jakiś pomysł, żeby uregulować tę sferę tak, nie tylko poprzez dopłaty do hodowli, bo za to w końcu płacimy wszyscy, ale żeby te polskie gospodarstwa stały się bardziej konkurencyjne? Minister Adam Andruszkiewicz.
Panie rektorze, przecież ostatnie lata to jest tak naprawdę cały proces wspierania polskich rolników, wprowadzania różnego rodzaju pomysłów jak sprzedaży bezpośredniej chociażby, żeby właśnie polskie przedsiębiorstwa, polskie gospodarstwa się mogły rozwijać, przedsiębiorstwa rolne. Gdzie słyszymy jakiś szum chyba?
Słychać jakiś hałas w tle? O, już jest dobrze.
Także, panie redaktorze, my oczywiście staramy się robić wszystko, żeby nasze rolnictwo nie tylko przetrwało, ale także rozwijało się. Dzisiaj kolejny program premier Mateusz Morawiecki ogłosił ponad 500 000 000 zł dla rodzin pracowników byłych PGR-ów. Wsparcie tutaj do zakupu sprzętu, chociażby w zakresie cyfryzacji, informatyki, komputerowego, tabletów. Więc dla nas...
Ale jeżeli chodzi o sam rynek trzody chlewnej, który, przypomnę, rok do roku o 13% spadł liczba hodowanych w Polsce, sztuk trzody chlewnej.
No panie rektorze, to też zależy, z czego to dokładnie wynika. Na pewno nie jest tak, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. Trzeba także obserwować trendy światowe, ale trendy również konsumenckie. My absolutnie nie mamy takich chorych pomysłów, jak ma chociażby Lewica, która postuluje opodatkowanie, jakieś wyższe sprzedaży mięsa, ograniczanie celowo. Takie pomysły są na horyzoncie dzisiaj formułowane oficjalnie. My absolutnie takich pomysłów nie mamy. Natomiast z pewnością też jest tak, że niektórzy rolnicy się przebranżowują, niektórzy idą w inne sektory i też trzeba raz na to powiedzieć, że również pewnie nawyki konsumenckie w Polsce się pewnie zmieniają, bo to widać, co obserwujemy wszyscy. Natomiast absolutnie dzisiaj nie ma takiej czarnej wizji, o której mówił pan poseł Krajewski, że za chwilę nie będzie w Polsce rolników, tak, zwłaszcza w tych mniejszych. To jest nieprawda. Gospodarstwa rolne są i ja również mam znajomych rolników, którzy oczywiście jest to wielka, ciężka praca, ciężki kawał chleba, ich trzeba bardzo szanować, ale absolutnie nie mówią o tym, że będą swoje gospodarstwa likwidować, wręcz odwrotnie, modernizują je i myślą o tym, żeby przekazywać swoim dzieciom.
Konfederacja promuje patriotyzm konsumencki, żebyśmy kupowali to, co polskie. Mówi się, że polska żywność jest zdrowa, jednak Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że jakość produkowanej w Polsce żywności jest bardzo zła, jedna z najgorszych w Europie. Czy Konfederacja ma pomysł, jak to zmienić?
Przede wszystkim, panie redaktorze, trzeba powiedzieć o tym, że mamy bardzo duży związek pomiędzy tym, jak funkcjonuje rolnik, jak wygląda przetwórstwo i jak wyglądają sieci handlowe. Jednym z dużych problemów jest na pewno to, że w Polsce przez ostatnie 30 lat mamy dominację wielkich zagranicznych sieci handlowych, które wymuszają też określone ruchy w przetwórstwie, a przetwórstwo wymusza określone działania, jeśli chodzi już u samego rolnika. I to, że żeśmy sobie pozwolili jako państwo na taką dominację rynku w handlu, kończy się niestety też dramatem na wsi i w rolnictwie.
A czy da się temu dramatowi w tej chwili w jakiś sposób zapobiec?
W tej chwili to można co najwyżej ograniczać straty, ale też sprzyjać temu, żeby to przetwórstwo w Polsce wchodziło na nieco wyższy poziom, na nieco wyższy poziom też organizacyjny. I bardzo ważne też jest, że z jednej strony mamy takie branże rzeczywiście jak branża hodowli trzody wieprzowej, gdzie następuje radykalna redukcja. To są też błędy, jeśli chodzi o walce z ASF-em, brak wybicia pogłowia dzików na odpowiednim poziomie wiele lat temu ze względu na różne tam ideologiczne zacietrzewienia tej czy poprzednich ekip. Natomiast są branże, które są bardzo mocno rozwinięte i których jesteśmy potęgami, jak na przykład drobiarska. Jeśli o to chodzi, no to nasz rynek jest już nasycony. I to, czego my potrzebujemy w tej chwili również, to jest sprawna dyplomacja handlowa na odcinku rolnym.
Czy też zmiana jakościowa, jeśli chodzi o jakość produkowanej żywności?
Wie pan co, nawet to nie jest problemem. Ja się spotykałem ostatnio z przedstawicielami różnych państw, czy z Bliskiego Wschodu, czy nawet z Afryki. Proszę sobie wyobrazić, że Afryka, część Afryki jest zainteresowana polską żywnością. Problem polega na tym, że polska żywność jest skupowana przez zewnętrznych, zagranicznych, idzie na przykład do portu w Rotterdamie, tam jest przepakowywana i trafia na afrykańskie rynki z marżą zachodnią. Znaczy brak dyplomacji handlowej i brak intensywnych działań, żeby otwierać nowe rynki. Przyleciał, nie wiem, kilka lat temu do Warszawy chociażby burmistrz Teheranu, kilkunastomilionowej metropolii, mówił, że potrzebują autobusów, ale mówił też, że potrzebują drobiu, potrzebują tego, tamtego. Względy pewne ideologiczno-polityczne sprawiają, że my się na tym kierunku nie rozwijamy, a tymczasem jest mnóstwo krajów, zwłaszcza właśnie w Azji i w Afryce, które są gotowe przyjmować polską żywność i to jest kwestia też bardzo intensywnego zabiegania o nowe rynki zbytu, ale też o to, żeby producenci mieli po stronie przetwórców takich partnerów, którzy będą w stanie nawiązać i dostarczać duże ilości żywności właśnie na rynki zewnętrzne, na rynki zagraniczne. To jest moim zdaniem coś, co się nie zadzieje samo, co się nie obejdzie bez aktywnej roli polityki handlowej państwa polskiego,
czyli,
którą oceniam
czyli w
bardzo
Polsce
krytycznie.
Muszą powstać duże koncerny rolnicze? Dobrze rozumiem, żeby konkurować z tym, co jest teraz na zachodzie?
Duże koncerny przetwórcze i handlowe. Tak, tak, tak. To jest jeden z elementów, gdzie na koniec ten drobny czy średni rolnik będzie miał pewność odbioru surowca po określonej cenie, dlatego że polski rynek, mówię, gdzieś mamy niedobory i niestety trzoda chlewna to jest dramat, ale gdzieś jesteśmy potęgą i gdzieś w niektórych obszarach polski rynek jest już nasycony naszymi produktami. Trzeba w związku z tym szukać przewag na rynkach zagranicznych.
Jedno zdanie, Prawo i Sprawiedliwość proponowało utworzenie narodowego holdingu spożywczego. Zapytam ministra Adama Andruszkiewicza, na jakim jesteśmy etapie?
Jeśli można, panie redaktorze.
Okej, jeszcze poseł Stefan Krajewski króciutko i zapytam od razu o narodowy holding spożywczy.
Właśnie miał powstać holding, który miał być odpowiedzią na bolączkę polskich rolników, polskich przetwórców, natomiast jest ogromny problem dzisiaj z eksportem, bo okazuje się, że w związku z tymi rosnącymi kosztami produkcji nasi przetwórcy mają problem, już dzisiaj mają problem, bo stają się niekonkurencyjni w stosunku do innych i zgłaszają te problemy, że dzisiaj kontenery nie wypływają kolejne. Do tej pory było z tym łatwiej, przez lata było to wypracowywane, ale też ten niebezpieczny raport Najwyższej Izby Kontroli, też tam są raporty i wyniki badań wielu polskich naukowców, którzy mówią, że ze względu na brak nadzoru nad produkcją żywności, na brak obsadzeniem wolnych etatów, chociażby u powiatowych lekarzy weterynarii jest problem z nadzorem nad żywnością i to jest bardzo niepokojące, bo za chwilę ktoś może wykorzystać te wyniki, te raporty i walczyć z naszą polską żywnością, która do tej pory była naszą marką i chlubą.
Jeśli chodzi o narodowy holding spożywczy, kiedy powstanie minister Adam Andruszkiewicz?
Panie doktorze, z zapowiedzi Ministerstwa Rolnictwa wynika, że w tym roku Narodowy Holding Spożywczy powstanie i będzie wspierał naszych rolników, nasz eksport przede wszystkim. To jest bardzo ważne i będziemy wspierać. Natomiast absolutnie dane przeczą temu, co mówią państwo posłowie z opozycji, ponieważ z danych jasno wynika, że jeśli chodzi o eksport polskich produktów rolno-spożywczych, to bijemy rok do roku kolejne rekordy wzrostu tegoż eksportu. Absolutnie nie jest tak, że ten eksport maleje, tylko wręcz odwrotnie. No, on sięga już niemal 35 miliardów euro i rok do roku wzrasta o 5% kolejnych. No i jeśli chodzi tutaj o rządy Platformy i PSL-u, no to za chwilę będziemy podwajać ten wynik, jeśli chodzi o eksport naszych produktów rolno-spożywczych pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do eksportu, który miał miejsce za rządów Platformy i PSL-u. Także to by świadczyło jednak o tym, że ten eksport się rozwija, że coraz więcej sprzedajemy naszych produktów za granicę. W związku z tym również mamy dodatnie saldo handlowe, jeśli chodzi o poziom importu i eksportu. Także naprawdę naturalnym jest to, że musi powstać Narodowy Holding Spożywczy, musimy ten eksport wspierać i rozwój naszych przedsiębiorstw rolno-spożywczych, ale absolutnie nie jest tak źle, jak mówią posłowie opozycji. Jest wręcz odwrotnie, jest coraz lepiej rok do roku.
Zostało nam jeszcze kilka minut, to teraz szybko przenosimy się za naszą wschodnią granicę, gdzie cały czas rośnie napięcie i jest ryzyko rosyjsko-ukraińskiego konfliktu. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy dzisiaj poinformowała, że dochodzi do prób szerzenia paniki i jest to element wojny hybrydowej. Czy Władimir Putin mógł przewidywać w swoim scenariuszu aktualne dyplomatyczne działania Polski i innych krajów? Panie ministrze, jakie jest pana zdanie na ten temat?
Przede wszystkim musimy bardzo wyraźnie obserwować sytuację międzynarodową. Obecnie pan prezydent Andrzej Duda oraz pan premier Mateusz Morawiecki są na bieżącej linii kontakcie z innymi liderami NATO oraz Unii Europejskiej. Wiemy o praktycznie niemal codziennych rozmowach i spotkaniach, czy to z prezydentem Stanów Zjednoczonych, czy to z premierem Wielkiej Brytanii i innych sojuszników. Jesteśmy bardzo zawiedzeni postawą Niemiec, które to dzisiaj Niemcy chowają się tak naprawdę gdzieś w kącie. Pamiętamy zawsze, że rząd Platformy i PSL-u mówił o tym, że Niemcy powinny być liderami Europy. No, dzisiaj są raczej tchórzami Europy. Widać, że ewidentnie w smak bardziej Niemcom jest odgrzybywanie dawnych przyjaźni z Rosjanami, budowa tej takiej niemiecko-rosyjskiej Europy, czego wyrażenie jest chociażby Nord Stream, Nord Stream 2. Natomiast Polska zdecydowanie tutaj stoi twardo na straży tego, żeby ten imperializm rosyjski nie naruszył granic, które mamy wytyczone w Europie, które są korzystne dla Polski. Przypominam, bo ostatnie lata to jest szybki rozwój polskiej gospodarki, w ten sposób buduje siłę państwa polskiego. Wojna na wschodzie z pewnością by nam nie pomogła w tym kontekście. Musielibyśmy się borykać z wieloma problemami. No i także wspieramy samą Ukrainę, ponieważ uważamy, że tutaj państwo ukraińskie powinno przetrwać jako niepodległy byt, jako suwerenny byt, z którym możemy współpracować, rozmawiać o tym także, jak budować w przyszłości pewne sojusze geopolityczne.
No właśnie, a propos sojuszy, jaka jest teraz siła NATO, skoro polski rząd dogaduje się z rządem Wielkiej Brytanii, żeby stworzyć taki trójstronny sojusz jeszcze z Ukrainą? On miał być ogłoszony na przełomie stycznia i lutego. Jak na razie na ten temat jest cicho? Czy taki sojusz powstanie?
Nas bardzo cieszy postawa Wielkiej Brytanii, ponieważ Wielka Brytania wypełnia tą lukę, którą zwolniły Niemcy. Tak jak mówiłem, Niemcy zdezerterowały z pozycji lidera europejskiego. Mnie to nie dziwi absolutnie, to rząd Platformy i PSL-u zawsze wypatrywał w Niemczech jakiegoś tutaj lidera, wybawcę Europy. Niemcy, jak widać, raczej nie chcą w takiej roli funkcjonować, chcą robić biznes, chcą naszą gospodarkę w pewien sposób wyzyskiwać również, natomiast absolutnie nie palą się do tego, żeby bronić Europy. Dlatego też rozmawiałem z Londynem dzisiaj, który to dostarcza chociażby nowoczesny sprzęt na Ukrainę, ale także komandosi brytyjscy są dzisiaj w Polsce, to nas bardzo cieszy. Wzmacniamy obecność wojsk sojuszniczych, ale także z tego miejsca, panie doktorze, trzeba serdecznie podziękować przede wszystkim naszym mundurowym, którzy także w województwie podlaskim strzegą naszej granicy z Białorusią, ponieważ jeśli dojdzie do eskalacji, do konfliktu zbrojnego rosyjsko-ukraińskiego, to my również nie wykluczamy niestety prowokacji na granicy polsko-białoruskiej. W związku z powyższym wielki szacunek dla wszystkich mundurowych, którzy tam są i nas pilnują.
Rzecznik prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, Serhii Nikiforow, powiedział, że aspiracje wejścia do NATO i Unii Europejskiej pozostają dla Ukrainy priorytetem. Czy Polska powinna popierać dążenia Ukrainy, a tym samym sprzeciwiać się tak zwanym gwarancjom bezpieczeństwa, których domaga się Władimir Putin? Poseł PSL Stefan Krajewski.
No, na pewno Putinowi jest nie w smak, że Ukraina chce do NATO, chce do Unii Europejskiej wstąpić i tutaj te działania różnych osób związanych też często z opozycją no, na Ukrainie chciały od lat tego, żeby było bliżej do Europy niż do Związku Radzieckiego. Putin chce na nowo Związek Radziecki budować i tutaj jest bardzo to niebezpieczne dla nas, dla Polski, ale też zwłaszcza dla województwa podlaskiego, lubelskiego, podkarpackiego, no bo my będziemy na samej granicy tych wydarzeń. No oczywiście doprowadzić trzeba do tego, by do eskalacji nie doszło do wojny. Chcielibyśmy, żeby ten silny głos wszystkich, bo dla nas też jest ważne, żeby Niemcy mówiły jednym głosem i dzisiaj nie powinniśmy się wzajemnie gdzieś tam atakować, a próbować jednak tą silną opozycję budować. Chociażby powrót do Trójkąta Weimarskiego, no to jest rozmowa z Francją, z Niemcami. Ja wiem, że Prawo i
Krótko mówiąc, czy wspieramy Ukrainę, żeby mogła dołączyć do NATO i Unii Europejskiej?
Trzeba wspierać, a to, że PiS woli rozmawiać z Salvinim, z Le Pen czy z Orbanem, którzy meldują się u Putina, no to już jest wybór polityków Prawa i Sprawiedliwości.
Wydaje mi się, że w tej chwili polska dyplomacja działa bardzo intensywnie, biorąc pod uwagę, że odwiedzają nas liderzy, tacy jak chociażby Boris Johnson. Chciałbym zapytać jeszcze na koniec posła Roberta Winnickiego z Konfederacji, jak zdaniem pańskiego ugrupowania powinna działać w tej chwili polska dyplomacja?
Polska dyplomacja powinna się skupiać na tym, żeby mówić jasno i otwarcie, że jeśli dojdzie do inwazji na Ukrainę, to rzeczywiście będzie to odpowiedzialność Republiki Federalnej Niemiec między innymi, ale też i tej polityki, którą Joe Biden przez ostatnie półtora roku, ponad rok realizuje wobec Federacji Rosyjskiej, czy takich projektów Nord Stream 2. Trzeba jasno powiedzieć, że bez przyzwolenia ze strony niemieckiej i amerykańskiej do takiej inwazji by nie doszło. Natomiast bądźmy też realistami. Nie ma w perspektywie żadnej Ukrainy w NATO. Nigdy do NATO nie przyjmie państwa, które ma konflikt graniczny o Krym i które ma wojnę domową w postaci, znaczy wojnę domową, ona nie jest wojną domową, ale jakby jest, ma wojnę w swoich granicach w postaci Donbasu. Nawet jeśli nie dojdzie do inwazji rosyjskiej na Ukrainę, to nie ma żadnej perspektywy bliskiej na przyjęcie Ukrainy do NATO. Ja o tym mówiłem na forum Polska-Ukraina już 6 czy 7 lat temu, w 2016 bodajże to było. I jako jedyny nie opowiadałem tam jakichś głodnych kawałków Ukraińcom, tylko powiedziałem im jasno, że jeśli Rosjanie postanowią was zaatakować, mówiłem to 6 lat temu, to będziecie musieli liczyć przede wszystkim na siebie i takie są twarde fakty. Co więcej, powiem więcej, coś, co może nie jest zbyt popularne w Polsce. Jeśli w przypadku jakiejś sytuacji jest to bardzo mało prawdopodobne, ale Rosja postanowiłaby atakować Polskę, to też przede wszystkim na polskiej armii będzie spoczywało obowiązek obrony naszego państwa i trzeba zawsze pamiętać o tej złotej zasadzie: umiesz liczyć, licz na siebie.
Na razie to jeszcze są przewidywania i prognozy. Miejmy nadzieję, że się nie spełnią, nigdy, że się nie spełnią, że polska dyplomacja teraz zrobi wszystko, żeby załagodzić to napięcie na wschodzie. Czas naszej audycji dobiega
tak,
końca.
Tylko jeszcze jedno zdanie. To naprawdę jakby polska dyplomacja nie jest tutaj wszechwładna i ma bardzo ograniczony wpływ na to, co się wydarzy. Też nie oczekujmy cudów w tym zakresie.
Jednak może zaproponować różne spotkania w ramach różnych formatów między różnymi państwami i w jakiś sposób próbować załagodzić konflikt. W tej chwili musimy już stawiać kropkę. Bieżącą sytuację polityczną komentowali goście. Sekretarz stanu w kancelarii premiera Adam Andruszkiewicz. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Poseł Konfederacji Robert Winnicki.
Kłaniam się, do widzenia.
Poseł PSL Koalicji Polskiej Stefan Krajewski.
Dziękuję bardzo.
I ja również dziękuję za wspólnie spędzony czas. Michał Buraczewski. Życzę udanego poniedziałku.